Poranny gość Radia Rodzina.
Radosław Michalski, szef Departamentu Marki Miasta, Urząd Miejski Wrocławia, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry.
Szanowny Boże, dzień dobry Państwu.
Nie mogę nie rozpocząć od pytania, od którego dzisiaj większość Polaków rozpoczyna rozmowę. I jak po świętach?
Faktycznie, trochę nam się święta przedłużyły, bo zaraz po nich mieliśmy weekend. Po świętach dobrze, ale mamy taką fajną tradycję w ogóle w roku liturgicznym rozpisaną, że jesteśmy w oktawie świąt Bożego Narodzenia, więc jeszcze możemy o świętach pamiętać. Nie tylko dlatego, że zostały nam ciasta poświąteczne, którymi można się podzielić w pracy, bo dzisiaj dla wielu z nas to jest pierwszy dzień pracy po dłuższym wolnym, ale też dlatego, że to dobry czas, żeby być ciągle dla siebie w klimacie świątecznym życzliwym.
To nawet wystarczy dodać, że bracia prawosławni jeszcze mają przed sobą święta, bo oni, jeżeli dobrze pamiętam, 6 stycznia będą świętowali Boże Narodzenie, więc tak. Cały czas ten klimat świąteczny we Wrocławiu trwa.
Tak, my wtedy będziemy już na etapie święta Trzech Króli, a w Kościele Prawosławnym to będzie Boże Narodzenie, więc rzeczywiście przedłuży nam się to.
No dobrze, zbliżający się koniec roku to czas refleksji, bilansów, podsumowań, planów na przyszłość. Czy takowe bilanse podsumowania macie już za sobą w Urzędzie Miasta?
W większości tak, bo takie bilanse sporządza się chociażby pracując nad budżetem na kolejny rok, no bo trzeba się zliczyć z poprzedniego i przygotować się na kolejny, a grudzień to czas, kiedy budżet się uchwala, więc takie bardzo intensywne prace odbywają się właśnie wtedy, tak podsumowując cały rok, choć muszę zauważyć, że w tym roku było wyjątkowo intensywnie, bo takie wrażenie miałem zawsze, że po 6 grudnia, po rozświetleniu choinki, po świętym Mikołaju, którego we Wrocławiu też obchodzimy przy okazji jarmarku i nie tylko, troszkę się uspokaja, a nie wiem jak w radiu u księdza, jak jest doświadczenie. Tutaj
się nigdy nie uspokaja.
To mieliśmy bardzo podobnie, bo tak naprawdę dzień przed Wigilią był pierwszym takim dniem, w którym mogłem spokojnie usiąść do komputera i zaległe maile rozpracować, ale rzeczywiście przy budżecie trochę podsumowywaliśmy.
To więc. Jaki to był rok dla Wrocławian, dla wrocławianek?
Generalnie patrząc na naszą analizę, chociażby popartą badaniami marki Wrocławia i wizerunku marki Wrocławia, które przeprowadzaliśmy w październiku mijającego roku, pozytywny, to znaczy pozytywny w tym zakresie, że Wrocław miał dużo projektów, o których się mówiło bardzo głośno na zewnątrz. Te projekty przekładają się chociażby na ruch turystyczny, ale przekładają się też na nowe inwestycje, nowe miejsca pracy. I gdybyśmy sobie podsumowali to wszystko, co się zadziało, tak nawet w systemie czy miesięcznym, czy kwartalnym, to wyszłoby nam dużo rzeczy, które we Wrocławiu się działy, o których było głośno. A niezależnie od tego, bardzo dużo działo się na osiedlach, bardzo dużo działo się w samym mieście, jeżeli chodzi o inwestycje. I te zielone, i te infrastrukturalne, i te związane z komunikacją i te związane ze szkolnictwem. Myślę, że Wrocław, który w tym roku, w przyszłym roku będzie miał rekordowy budżet po stronie wydatków ponad 9 miliardów, a po stronie przychodów blisko 9 miliardów złotych, no ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o to, co udało się
realizować. No to gdyby pan miał wybrać takie top of the top, najważniejsze wydarzenie, takie pod którego znakiem stał rok 2025 we Wrocławiu, co to by było?
No nie wiem, czy księdza zaskoczę, czy nie, bo dla mnie najważniejsze był rok pojednania, który mieliśmy ogłoszony przez Radę Miejską w styczniu, właściwie końcem roku 2024. Mówiliśmy o trzech bardzo ważnych rocznicach. Zaraz powiem, dlaczego akurat od tego zaczynam, bo wygląda to kompletnie nieinwestycyjnie, a zaczęliśmy od inwestycji przecież. Mówiliśmy o trzech bardzo ważnych rocznicach, czyli 45-leciu Solidarności, 60-leciu Listu Pojednania biskupów polskich do biskupów niemieckich i 80-leciu powojennego Wrocławia. A więc tego Wrocławia, który w 100% wymienił swoją ludność i który trzeba było podnieść z gruzów i odbudować. Nie powiem, że w zupełnie nowy sposób, bo przecież zachowywaliśmy tkankę miejską, jeżeli chodzi o historyczny kształt, ale tak naprawdę trzeba go było na nowo urządzić. I myślę sobie, że kiedy Rada Miejska uchwalała ten rok, myślała o czymś dużo szerszym, to znaczy te trzy rocznice były taką bazą do tego, żeby porozmawiać o bardzo poważnej kwestii relacji międzyludzkich. Relacji międzyludzkich tutaj na miejscu, tak pomiędzy nami, mieszkańcami Wrocławia, ale też dużo szerzej w tym roku, który był kojarzony, no ciągle mamy wojnę za wschodnią granicą, bardzo dużo konfliktów na arenie politycznej. Mówienie o pojednaniu i to w takich trzech bardzo ważnych elementach myślę, że było kluczowe i nadawało zupełnie innego wymiaru wszystkiemu, co się we Wrocławiu działo.
Nie zaskoczył mnie pan, bo ja już sobie zanotowałem, że jak pan nie powie o roku pojednania, to ja powiem, że dla mnie to był rok pojednania. Ale dlaczego? Dlatego, że to wydarzenie rzeczywiście odbiło się takim echem nie tylko w przestrzeni Wrocławia, ale szeroko też było o nim głośno poza granicami nie tyle miasta, ale i Polski.
To prawda. Zależało nam na tym, żeby podzielić się doświadczeniem Wrocławia nie tylko tutaj wewnętrznie w mieście, ale też w całym kraju i poza jego granicami, jak ksiądz zauważył. Dość powiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce w Niemczech, ale no bo to jednak list pojednania polsko-niemieckiego, stąd katedra w Kolonii, w której znajduje się oryginał listu przygotowanego przez polskich biskupów, ale też odpowiedź, która do polskich biskupów przyszła, ale chociażby też konferencję w Rzymie.
I wystawy związane z Rokiem Pojednania.
I wystawy, ale dla mnie też jest jeszcze jeden ważny element. Ten list pojednania, zrobiliśmy taką rzecz i to miasto dołożyło się finansowo do tego, przygotowaliśmy faksymile. Faksymile to jest taka bardzo wierna kopia. Do tego stopnia, że nawet materiały są bardzo podobne do oryginału, kiedy przygotowaliśmy.
Całkiem niedawno taką faksymile otrzymał papież Leon od naszego arcybiskupa Józefa Kupnego.
I to właśnie była jedna z tych faksymil, ale poza tym, że otrzymał papież Leon i poza tym, że znalazła się w watykańskich archiwach, wylądowała też w najważniejszych bibliotekach świata. To znaczy ten list pojednania i odpowiedź na ten list pojednania właśnie opuściła Wrocław, trafiła do bardzo wielu miejsc na świecie i stanie się jednym z elementów dziedzictwa kulturalnego. Dbamy też o to, żeby została wpisana na listę UNESCO, dziedzictwa kulturalnego świata, no bo tak naprawdę mówi o rzeczach uniwersalnych. My się odnosimy oczywiście do konkretnego wydarzenia, to znaczy pojednania posolidarnościowego, tego, że w Polsce rewolucja 89 roku przebiegła bezkrwawo. Pamiętamy o trudnym czasie stanu wojennego, ale jednak cały ten proces transformacji dzięki pracy wielu ludzi, którzy myśleli w kategoriach humanistycznych i chrześcijańskich, w takich dwóch wymiarach. Wrocław ma bardzo duże doświadczenie zresztą tego, co się działo u nas w mieście w tym czasie. Później odbudowa miasta ze zniszczeń i zaludnienie go na nowo. No i właśnie to mówienie o pojednaniu międzynarodowym, w którym to tak naprawdę ofiara wyciągała rękę do tych, którzy tę wojnę spowodowali. Mówi o tym, w jaki sposób takie relacje budować. I to, że możemy się tym podzielić, to, że możemy o czym opowiedzieć, myślę, że zostanie na lata jako przykład tego, jak takie rzeczy tworzyć. Ostatnie słowo o pojednaniu. Dzisiaj nad tym listem pracują badacze chociażby z Korei Południowej, którzy analizują takie podstawy, fundamenty pojednania z Koreą Północną gdzieś tam w przyszłości. I to pokazuje, że przykład listu biskupa Kominka, kardynała z Wrocławia, jest bardzo, bardzo uniwersalny.
I jednego z takich naukowców gościliśmy na konferencji właśnie też we Wrocławiu. Ja wiem, że pan jako dyrektor komórki, która ma dbać o to, żeby Wrocław był dobrze odbierany przez mieszkańców, mieszkanki, przez turystów, przez gości, nie bardzo będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, które teraz chcę postawić.
Nie wiem, bo go jeszcze nie znam.
A ja już je znam, to znaczy chodzi o porażki. To znaczy, co się nie udało, co no, pana zdaniem popsuło nam trochę ten wizerunek albo ten pozytywny odbiór. Coś takiego było w tym 2025?
Z punktu widzenia całego miasta nie wskażę takiej generalnej rzeczy, bo myślę, że to jest trochę tak. Oczywiście, że w tytułach, nagłówkach medialnych pojawiają się różnego rodzaju tematy i różnego rodzaju kwestie. I to też nie jest tak, że jesteśmy perfekcyjni jako miasto we wszystkim. Zdarzają się potknięcia chociażby komunikacyjne.
Bo miasto to ludzie, a ludzie nie są perfekcyjni we wszystkim.
Miasto to ludzie, miasto to infrastruktura, a czasami zdarza się tak. To zresztą jest piękny przykład. Pokażę przykładem, ale opowiem o tym, o co ksiądz zapytał. MPWiK w tym roku obchodziło dziesięciolecie istnienia Hydropolis, Centrum Wiedzy o Wodzie. W ramach tego Centrum Wiedzy o Wodzie odsłaniano nową część wystawy, opowiadano sobie o tym, jak ważne jest to miejsce, bo to miejsce jest nie tylko muzeum, zresztą nigdy nie było muzeum. Jest centrum wiedzy bardzo interaktywnym, w którym po pierwsze można wszystkiego dotknąć, ale po drugie wychodzi się pewną misją stamtąd. I kiedy otwieraliśmy tę część wystawy, jest bardzo ciekawa, zresztą zapraszam Państwa, żeby ją zobaczyć, ponieważ jest to wóz roboczy, techniczny MPWiK, czyli tych wszystkich ludzi, którzy kiedy coś nam nawali w mieście, jadą, niezależnie od tego, jaka to jest pora dnia czy nocy, rozkopują to miejsce, w którym nastąpiła awaria, starają się jak najszybciej naprawić. I pomyślmy sobie o czym w ten sposób. 900 osób pracuje w MPWiK właśnie nad tym. Ich praca na co dzień jest kompletnie niezauważalna, ponieważ no, oni nie patują tymi samochodami jeżdżąc po mieście. Słyszymy o nich właściwie wtedy, kiedy następuje awaria. Natomiast fakt, że te awarie następują tak rzadko, wynika właśnie z tego, że nie pracują na co dzień. I teraz, kiedy mówimy o jak w mieście, albo różnego rodzaju drobnych wpadkach, zastojach, to one się oczywiście zdarzają. Ale patrząc na to, jak miasto funkcjonuje, tak duże miasto jak Wrocław, no to trzeba powiedzieć, że one są raczej marginesem w skali tego wszystkiego, co się dzieje.
To jaki będzie ten 2026 rok dla naszego miasta? I nie mówię tu o wróżeniu, tylko o tym, co już jest w planach, na pewno się wydarzy.
To będzie rok bardzo intensywnej pracy. Rok 2025, na chwileczkę wrócę do podsumowania i potem przeskoczę do pytania księdza. Pokazał nam kilka raportów na temat tego, jak Wrocław jest postrzegany. W większości tych raportów nie braliśmy udziału aktywnie jako miasto, to znaczy dowiedzieliśmy się o ich wynikach, chociażby raport Oxford Economics, który mówił o dynamicznym wzroście Wrocławia w ostatnich 15 latach, że jesteśmy trzecim miastem z tej puli miast naszego rozmiaru w Europie, które to miasta rozwijają się bardzo dynamicznie, chodziło o wzrost PKB na głowę mieszkańca. Byliśmy w raporcie FDI, ten, którego przygotowuje Financial Times, na temat atrakcyjności miasta dla biznesu i dla życia w kolejnych latach. mieliśmy raport badaczy z Łodzi, który mówił o tym, że Wrocław wraz z Warszawą na równi ma potencjał przyciągania młodych ludzi do życia w mieście, to znaczy tych wszystkich, którzy chcą studiować, ale też wiążą swoją pierwszą karierę, czy pierwszą pracę z miastem. Więc patrzyliśmy na to bardzo pozytywnie. Ten raport o marce Wrocławia, do którego nawiązywałem, również wypadł pozytywnie, w sensie Wrocław jest miastem najchętniej wybieranym przez tych, którzy myślą o przeprowadzce z 12 największych miast w Polsce.
Macie takie dane, skąd by się chcieli do Wrocławia najbardziej przeprowadzić, z jakich części?
Tak, to jest podzielone wojewódzko, czyli nie miejsko, ale w obszarach wojewódzkich i to są te województwa w okolicach Wrocławia. Najpierw Dolny Śląsk, potem Lubuskie, potem Opolskie. To też wynika z pewnej racjonalnej rzeczy. Ci ludzie najlepiej znają Wrocław, bo najczęściej do niego przyjeżdżają i też sądzę, że dla tych, którzy planują wyjazd, na początku zawsze zachowuje się taki bufor bezpieczeństwa pod tytułem, a może wrócę, więc wybiera się miasto, które jest stosunkowo niedaleko, żeby w razie czego móc...
I też może blisko rodzina, która gdzieś tam już żyje i ma zapuszczone korzenie.
Oczywiście to szczególnie dla studentów też jest ważne, jeżeli ktoś dojeżdża, żeby mógł rodzinę odwiedzać. I kiedy patrzyliśmy sobie na te raporty, powiedzieliśmy sobie, że jest dobrze, ale te raporty mają, poza tym, że mówimy sobie, dużo rzeczy się udało, taką wadę, że one zatrzymują się w historii. To znaczy w momencie opublikowania raportu możemy powiedzieć, to już było. I teraz pytanie, przed czym stoimy w roku 2026 albo przed czym stoimy w kolejnych miesiącach po takim raporcie. I uważam, że przed nami bardzo dynamiczny, intensywny czas, nad którym musimy pracować już teraz. Ten czas w perspektywie kolejnych kilku lat, tak naprawdę trzeba go rozpisać, bo sam rok 2026 jest mniej więcej zaplanowany, jeżeli chodzi o to, co się w mieście będzie działo. Tylko piękno planowania polega na tym, że to, co zaplanowane, to jest, a pytanie, co zdarzy się poza naszym planem i z czym będziemy musieli sobie radzić. W perspektywie kolejnych lat musimy powiedzieć, że przed nami przygotowanie się też w pewnym sensie na demograficzne tsunami. To demograficzne tsunami, które przyjdzie do nas nie w 2026 roku, ono przyjdzie do nas w perspektywie 10, 15, 20 lat, ale przygotowywać się nie trzeba już teraz, no to właśnie zwiększanie atrakcyjności miasta jako miasta dobrego do życia, aby przyjeżdżali tutaj ludzie.
Czyli rozumiem, że chcecie po prostu, przepraszam, wyssać trochę mieszkańców i żeby Wrocław jednak nie musiał obawiać się tego, że tych mieszkańców będzie nam ubywać, a nie przybywać.
Z tym wyssaniem mieszkańców to jest ciekawy przykład, bo rzeczywiście zależy na tym, aby nowi mieszkańcy przyjechali, tylko mamy świadomość, że takie działanie sprawia też wyludnianie się takiego zasobu w okolicznych miejscowościach i to wokół Wrocławia i w tych województwach, o których powiedziałem. Zresztą to się dzieje w całej Polsce. Duże miasta zasysają mieszkańców z mniejszych miejscowości. Nie mówię tylko o wioskach, mówię też o mniejszych miastach. Stąd chyba kluczowe jest też to, żeby zapewnić sobie dopływ nowych mieszkańców poprzez usprawnienie przejazdów. Wrocław w tym roku podpisał umowę na 5 lat z kolejami dolnośląskimi na respektowanie karty Urban Card w tychże pociągach. To jest przykład, bo to oczywiście nie zmienia wszystkiego, ale pokazuje bardzo ważną nitkę myślenia o Wrocławiu. To znaczy do Wrocławia da się dojechać z tych miejscowości w stosunkowo krótkim czasie. Zresztą z Legnicy w tej chwili to jest chyba pół godziny albo pół godziny z groszem, jeżeli...
No widzę, że już też usprawnia się połączenie chociażby z takimi miejscowościami jak Dzierżoniów czy Bielawa. To są...
Chociażby też.
Samochodem rzeczywiście jedzie się bardzo długo stojąc w korkach, natomiast pociąg rzeczywiście sobie radzi świetnie.
Sam swój urok też taki, że na samochodach we Wrocławiu nowych niespecjalnie nam zależy. Chociażby ze względu na przepustowość ulic, ale też ze względu na dbałość o środowisko i powietrze, którym oddychamy. Natomiast transport kolejowy, który w Wrocławiu jest dobrze zorganizowany, bo mamy tych dworców całkiem sporo i stacji. Zresztą wewnątrz Wrocławia częstokroć łatwiej jest korzystać z pociągu niż z samochodu, no bo ze stacji do stacji dojeżdża się punktowo i właściwie bezawaryjnie w krótkim czasie. Można powiedzieć, że taki przyczynek do zewnętrznych nitek metra, to znaczy, że możemy się przerzucać z różnych osiedli wrocławskich do samego centrum. No to myśląc perspektywicznie o tym, skąd nowi mieszkańcy we Wrocławiu, albo skąd nowe ręce do pracy we Wrocławiu. Cały czas jesteśmy na poziomie bezrobocia oscylującego poniżej 2%, to znaczy ktoś, kto inwestuje we Wrocławiu, zakłada nową firmę, będzie na to patrzył, to musimy mieć zasób osób, które do Wrocławia przyjadą i będą gotowe pracować. To jest jeden element. Drugi element, wrocławskie uczelnie idą bardzo, bardzo, bardzo mocno do przodu. Są dobrze rozpatrywane w rankingach. No i w związku z tym też trzeba patrzeć na przyszłych studentów, którzy we Wrocławiu, kiedy
przyjadą... Czyli już wiem, że chcecie, zależy wam na mieszkańcach. Co jeszcze, powiedział pan, że rok 2026 jest zaplanowany, no więc czego się możemy spodziewać? Będę wracał do tego pytania. Jakie plany na 2026?
2026 to jest rok, w którym będziemy mówili bardzo dużo o kulturze. Kultura to jest jeden z elementów istotnych dla funkcjonowania miasta, także sprawiających, że klimat miasta w pewnym sensie może się lepiej reprezentować, można o nim ładniej opowiadać. Dam przykład w grudniu, to przecież były Mikołajki. Zorganizowaliśmy koncert na Placu Wolności. Był to koncert przygotowany z jedną z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Ten koncert cieszył się oglądalnością na poziomie 1,4 miliona widzów przed telewizorami, a cały Plac Wolności wypełnił się szczelnie mieszkańcami Wrocławia. I myślę, że to był taki przykład, w którym poza tym, że był koncert, pojawiło się bardzo dużo filmów związanych z wizytą świętego Mikołaja w różnych punktach, związanych z osobami w szczególnych potrzebach. I Wrocław pokazał swoją twarz miasta także opiekuńczego, w tym sensie, że my mówimy teraz o dużych projektach, mówimy o ściąganiu ludzi młodych, mówimy o tym, że PKB jest bardzo istotny, czyli mówimy takim językiem ekonomicznym, że ja mówię takim językiem ekonomicznym, bo troszeczkę w tym muszę siedzieć. Natomiast nie zapominamy o tym wszystkim, co jest kluczowo ważne, czyli o tym, że mamy mieszkańców w różnym wieku, z różnymi potrzebami i te wszystkie rzeczy się dzieją, co zresztą było widać po inwestycjach mijającego roku. No ale rok 2026, bo do niego wracamy przez czas cały. Bardzo byśmy chcieli, aby rok 2026 zwiększył nam też ruch turystyczny w rozsądnych ilościach. To znaczy nie zależy na tym, żeby wygenerować sobie overturizm i żeby mieszkańcy byli niepokojeni nadmiarem turystów, stąd plany dotyczące dywersyfikacji tego ruchu turystycznego w różne obszary miasta. Za tym idą konkretne projekty inwestycyjne, chociażby rewitalizacja kamienic, bo Wrocław ma przepiękne budynki, chociażby w ciągu ulicy Wyszyńskiego, ale nie tylko. Całe Nadodrze jest bardzo eleganckie, jeżeli chodzi o kamienice. W tym roku Wrocław wyremontował ich bodajże 13 w taki kompleksowy sposób. No to też jest otwieranie miasta w pewnym sensie na ten ruch turystyczny. To jest plan na 2026. Pracujemy nad kilkoma projektami, o których dzisiaj powiedzieć jeszcze imiennie nie mogę, bo jesteśmy w trakcie bądź negocjacji listów intencyjnych, bądź też rozmów tak naprawdę projektowych. Będzie czas, żeby o nich opowiedzieć w pierwszym kwartale przyszłego roku, bo to będzie okazja do tego, żeby je zapowiedzieć też. Mam nadzieję, że kilka z nich będzie takimi nowymi, interesującymi silnikami dla Wrocławia, jeżeli chodzi o kolejne lata.
Wybiegaliśmy myślą w przyszłość, a ja mam pytanie, czy pan ma dobrą pamięć?
To myślę, że za chwileczkę zweryfikujemy, bo tak czuję, że ksiądz w tę stronę idzie. Więc
tak, będę weryfikował pana pamięć. Chciałbym, żebyśmy jednak mimo wszystko zastali po tych podsumowaniach i tak przebiegli trochę pamięcią ten 2025 rok w takich odstępach kwartalnych.
Dobrze.
Więc wróćmy styczeń, luty, marzec w 2025 roku. Jakie wydarzenie by pan wskazał jako takie najważniejsze dla Wrocławian, które zostanie na pewno w pamięci wrocławianom, albo takie, które jakoś zostaje w pamięci wam, jako tym, którzy to miasto też organizują dla nas?
Pierwszy kwartał 2025 roku to był też czas pewnych podsumowań, no bo jednak pewne dane nas spływają i powiedziałbym, że dla nas ten pierwszy kwartał zawsze upływa pod hasłem trochę ruchu turystycznego. Z tego powodu, że podsumowujemy mijający rok, ale przygotowujemy się też na kolejny.
Oto jarmark słynny, na pewno podsumowaliście wtedy.
Podsumowaliśmy też jarmark, to prawda. Jarmark nie tego roku, w którym teraz jesteśmy, tylko roku 2024-2025, bo on trochę wychodzi zawsze na kolejny rok. To jest 800 tysięcy osób, które jarmark odwiedziły. W tym są też mieszkańcy, to nie są tylko turyści. Te badania były zrobione bardzo kompleksowo. Używaliśmy do nich danych związanych z kartami SIM, z logami telefonów. Oczywiście są zanonimizowane, także proszę się nie martwić. Nie wiemy, kto ile grzańca wypił na wrocławskim jarmarku, ale wiemy, ile
Ale jak
osób
ktoś wszedł,
przeszło.
To karta tam się gdzieś zalogowała i wiemy, ile osób się pojawiło naprawdę, czyli 800 tysięcy osób odwiedziło poprzedni jarmark bożonarodzeniowy.
Tak, poprzedni jarmark bożonarodzeniowy, bo do tego stopnia, że jeżeli ktoś go odwiedzał dwa albo trzy razy, to był tak liczony tylko raz, w związku z czym mówimy o unikalnych przejściach przez jarmark, co jest bardzo, bardzo interesujące, bo pokazuje nam też skalę tego wydarzenia, ale mówimy o całym ruchu turystycznym. 6,6 miliona osób odwiedziło Wrocław w roku 2024. 1,8 miliona osób to byli nasi goście z zagranicy. I mówimy o tym nie dlatego, żeby się chwalić, hej, tyle osób przeszło przez Wrocław w tym czasie, ale żeby powiedzieć, że te osoby wedle tych badań pozostawiły we Wrocławiu, mówimy o kieszeniach wrocławskich przedsiębiorców, hotelarzy, restauratorów, ale też w transporcie publicznym, też w różnych
siłą rzeczy zakupach. W podatkach, które potem spływają do miasta, a więc przekładają się też na przykład remonty naszych chodników i dróg.
Absolutnie. Te 4 miliardy, które zostały w kieszeniach przedsiębiorców, miały wygenerować co najmniej, i to mówimy tak bardzo ostrożnie, 450 milionów złotych wpływu do budżetu. No to 450 milionów złotych to jest tyle, ile Wrocław wydał na tę rewolucję w poprzedniej kadencji.
Na remonty torów.
Na remonty torów, tak dla pokazania. No ale też chociażby tyle, ile rocznie wydaje się na remonty ulic, wszelkiego rodzaju ulic, chodników i traktów komunikacyjnych.
Macie jakieś dane, z jakich krajów najczęściej nas odwiedzają? Domyślam się, że to są te kraje przygraniczne, czyli Niemcy, Czechy, Słowacja.
Niezmiennie na pierwszym miejscu są Niemcy, no bo to tak, jak ksiądz powiedział, ruch przygraniczny, ale też czasami podróże wspominkowe, no bo to są tereny, o których też pamiętają. Natomiast pewnym zaskoczeniem, pozytywnym jak najbardziej, jest pojawienie się turystów z Czech. Czesi zwykle byli na dole stawki, tak w okolicach 10 miejsca, jeżeli chodzi o kraje odwiedzające Wrocław. Teraz dzięki pociągowi, tak sądzimy, że to jest jeden z elementów, też patrząc po badaniach, tak nam wychodzi, Baltic Express, który miał łączyć Czechy z nadmorzem. Okazuje się, że wielu Czechów to nadmorze sobie odpuszcza i wysiada we Wrocławiu. No i podróżuje po mieście, które też w pewnym sensie jest stolicą piwa, czegoś istotnego. Zresztą teraz, jak przychodziłem po jarmarku w czasie weekendów, to drugi język po języku polskim, który słyszałem, to był język czeski. I myślę, że to jest.
A jakieś takie egzotyczne kraje, gdzieś z daleka? Macie takie dane?
Mamy stosunkowo dużo Hiszpanów. Dobrze, może nie egzotyczny
kraj. To nie jest egzotyczny, no ale jednak trochę
bardzo odległy. Tak. I sądzimy, że akurat jeżeli chodzi o Hiszpanię, to mówimy tutaj o ruchu związanym z projektem Erasmus. Bardzo wielu studentów przyjeżdża do Wrocławia, wybiera Wrocław. O Wrocławiu mówi się mała Italia, bo tutaj mamy też sporą diasporę włoską. Do tej diaspory włoskiej dołączyła diaspora hiszpańska w postaci studentów, ale też już osób, które otwierają własne biznesy. No i w odwiedzin do nich przyjeżdża spora grupa odwiedzających. Natomiast no, Koreańczycy też. Korea jest jednym z istotnych udziałowców rynku turystycznego we Wrocławiu, bo nie tylko LG, ale teraz już po prostu przyjeżdża się do Wrocławia, żeby Wrocław zwiedzić, ponieważ został dobrze rozreklamowany przez tych, którzy w Wrocławiu pracowali. No i dobrze, to jest istotne w sensie symbolicznym, aczkolwiek jeszcze w sensie liczby tego nie widzimy, wzrost turystów z krajów arabskich. Myśmy mieli wynotowane, że tych turystów było około 1500 w roku 2023-2024. Teraz mamy ich dwa razy więcej, a wciąż jeszcze nie uruchomiliśmy bezpośredniego połączenia, poza czarterami oczywiście, do krajów arabskich. Nad tym zresztą teraz pracujemy, bo zależy nam na turyście wyższego portfela.
Wspomniał pan o tych turystach hiszpańskich, to oni chyba pojawią się w drugim kwartale 2025 roku, ale nic nie sugeruje. Kwiecień, maj, czerwiec.
No to jeżeli patrzymy na kwiecień, maj, czerwiec, to mieliśmy kilka wydarzeń, które są istotne z punktu widzenia miasta i z punktu widzenia też promocji miasta. Finał Ligi Konferencji odbył się we Wrocławiu.
I tu byli hiszpańscy kibice.
Betis
Sevilla.
Z Chelsea London. Wrocławski rynek, wrocławskie ulice zalały się kibicami i fanami.
Dosłownie się zalały, bo tam było niestety kilka delikatnie mówię, incydentów niestety porządkowych.
A to jest też zresztą przykład tego, jak działają dzisiaj media społecznościowe. Nie neguję, oczywiście takie incydenty miały miejsce, tylko musimy sobie powiedzieć, że w skali wydarzenia, które do Wrocławia ściągnęło sumarycznie ponad 60 tysięcy osób, nie wszyscy dostali się na stadion, bo nie wszyscy mieli bilety, ale chcieli być ze swoimi zespołami tutaj. Ilość incydentów liczona w kilkanaście nie jest, jak sądzę, poważnym wydarzeniem, aczkolwiek one zawsze na małych filmikach takich puszczanych w internecie wyglądają spektakularnie.
Tak, no było to trochę kontrastowe, że rzecznik Urzędu Miasta występował przed kamerami i mówił, że właściwie właśnie to są incydenty, z którymi policja sobie jakoś poradziła, że to nie było tego bardzo dużo, natomiast w mediach społecznościowych można było odnieść wrażenie, że po prostu miasto jest po tej wizycie zdemolowane.
No, w mediach społecznościowych mamy tak, że mniejszą szansę na przebicie się ma filmik z kibicami śpiewającymi w pubie piosenki swojego klubu i cieszącego się z tego, że za chwileczkę będą w finale, a większą siłę przebicia mają filmiki, no właśnie, obrzucania się kuflami, które też miały miejsce i musimy się z tym liczyć, bo to też jest istotne z punktu widzenia marki i patrzenia na Wrocław.
Czyli ten drugi kwartał mecz Betis Sevilla, Chelsea London, finał Ligi Konferencji we Wrocławiu. Coś
i nie
jeszcze?
Tylko, bo dorzucę jeszcze jedną rzecz. Wrocław przebojem wszedł do przewodnika kulinarnego Michelin.
Rzeczywiście, tego nie było wcześniej. Znaczy, wcześniej nie przypominam sobie, że nasze restauracje miały wyróżnienia Michelin.
Nie, jesteśmy po raz pierwszy w przewodniku jako Wrocław. To ciężka praca wrocławskich restauratorów przede wszystkim, ale też przepiękny debiut. 22 lokale zostały wpisane na listę przewodnika. To jest, z tego co nam mówiono, najsilniejszy debiut spośród polskich miast, bo w przewodniku rokrocznie pojawia się nowe miasto. Warszawa była tam od zawsze jako stolica, bo to był jak kompletnie inny rodzaj selekcji. Był tam Kraków, był tam Poznań, był tam Gdańsk. Do tego przewodnika dołącza Wrocław i dołącza rzeczywiście przebojem. 22 wyróżnienia, jak wspomniałem, 3 tak zwane Bib Gourmand. Bib Gourmand to oznacza dobra jakość za dobrą cenę, czyli że to nie jest lokal z wysoką stawką za jedzenie w stosunku do jakości, która jest tam przygotowywana. No i cały czas pracujemy nad tym. Widzę, jak to zmienia rynek restauracyjny. Słyszymy od restauratorów, którzy są w przewodniku, że im to podnosi rozpoznawalność, ale też odwiedziny w lokalu, ale przekłada się na całą branżę gastronomiczną. No bo jak już ktoś przyjedzie do Wrocławia, chce się dostać do swojego ulubionego miejsca, które znalazł sobie w przewodniku, że tam chce pójść. No i coś nie uda się z rezerwacją, albo zostanie w Wrocławiu trochę dłużej, to odwiedzi też inne lokale siłą rzeczy. Z tego się robi bardzo fajny magnes przyciągający turystów, ale też podnoszący jakość generalnie funkcjonowania restauracji.
No ale to, że się pojawiły wrocławskie restauracje w przewodniku Michelin, to znaczy, że ta jakość oferowanych nam dzisiaj produktów, czy w ogóle dani, czy kunszt tych, którzy te dania przygotowują, rzeczywiście się cały czas podnosi?
Widząc chociażby, jak szkolą się szefowie kuchni i jak bardzo restauracje inwestują w swoje lokale, sądzę, że tak jest.
No bo żeby się znaleźć w takim przewodniku, to nie jest tak, że my sobie możemy powiedzieć, dobrze, to teraz dajcie nam taki przewodnik, zbadajcie nas. To rzeczywiście musi się wiele rzeczy zająć. zadziać, bo jeżeli się dobrze orientuję, ci testerzy Michelin nie mówią, że są testerami i nie mówią nawet, kiedy się pojawią w mieście i nawet nie wiemy, czy się w tym mieście pojawią, a więc coś musiało się takiego zadziać, że oni musieli przyjechać akurat do Wrocławia, pójść do jakiejś tam restauracji, po prostu sobie zjeść jak zwyczajny klient, a potem napisać pozytywną opinię.
To są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście są to osoby anonimowe, nie wiemy, kiedy przyjadą, nie wiemy, gdzie się pojawią, nie wiemy, jaką ocenę wystawią, ale to jest piękne. Dlatego, że oznacza to, że restauracja musi trzymać ten sam poziom i dla mieszkańca, który przychodzi tam sobie jeść codziennie, powiedzmy, menu lunchowe, i dla tego, kto przychodzi tam okazjonalnie od czasu do czasu. I to nie jest tak, że przygotowujemy się tego jednego konkretnego dnia, na tego jednego konkretnego inspektora, który sprawdzi jakość kuchni, tylko musimy być gotowi cały czas. I pod tym względem rzeczywiście jest to absolutnie nieprzewidywalna sytuacja. Do tego stopnia, że restauratorzy dowiedzieli się o tym, że są w przewodniku na miesiąc przed ogłoszeniem, ponieważ przewodnik wysyła do nich wtedy taką ankietę: hej, wypełnijcie swoje dane, bo chcemy być przygotowani, że gdybyście się mieli pojawić, no to żebyśmy mieli co opublikować. Natomiast fakt, że Wrocław wszedł do przewodnika w ogóle jako miasto, to jest też praca wielu osób związanych z branżą turystyczną, bo przez Polską Organizację Turystyczną Wrocław wyraził chęć uczestniczenia w takim projekcie. No i Wrocław też zainwestował w szkolenia dla branży gastronomicznej, no bo jakiś standard w przewodniku panuje, to wiemy. No i do tego standardu staraliśmy się dążyć, ale tak jak mówię, my przygotowywaliśmy grunt, a ci, którzy się szkolili i ci, którzy inwestowali, to już są prywatne pieniądze prywatnych przedsiębiorców. Ciężka praca. Wielu z tych ludzi, którzy szkolą się latami, to nie jest tylko szkoła gastronomiczna, to jest wiele, wiele projektów. No i myślę, że to jest takie kolejne fajne koło zamachowe Wrocławia.
Czyli drugi kwartał, finał Ligi Konferencji i 22 wrocławskie lokale dołączone do przewodnika Michelin. Lipiec, sierpień, wrzesień. Czas wakacji to raczej czas takiego przestoju w mieście, wydaje się. No, wtedy możemy widzieć sporo inwestycji na drogach, ale czy coś jeszcze zostało w pamięci, jeśli chodzi o ten 2025 rok?
Myślę, że dwie rzeczy. Dużym echem odbił się także w Wrocławiu koncert Eda Sheerana. I oczywiście koncert jako koncert.
Miliony ludzi, które przyjechały, bo chciały zobaczyć. No miliony przesadziłem, ale tysiące.
Nie było, tysiące, tak. Ponieważ stadion wypełnił się poza skalę, to znaczy ze względu na użycie płyty stadionowej tam weszło więcej osób, które chciały koncert obejrzeć. Koncerty były zresztą dwa. Ale to jest jeden z elementów. Drugi element jest taki, że Ed Sheeran jest bardzo taką ciepłą postacią w ogóle. No i we Wrocławiu poczynał sobie bardzo dzielnie. To nagrywając piosenkę na dachu jednego z wrocławskich hoteli z widokiem zresztą katedrę. To podróżując po wrocławskim rynku. Bardzo dużo dobrych materiałów o Wrocławiu się ukazało dzięki temu, że on był. Co zresztą pokazuje, że tego typu eventy, mówiliśmy o jarmarku, teraz mówimy o koncercie, mówiliśmy o finale Ligi Konferencji, to nie są same wydarzenia, to jest wszystko to, co im towarzyszy i emocja, jaka po tych wydarzeniach zostaje i pójdzie w świat z Wrocławia.
No tak, bo właśnie są ci ludzie, którzy potem pojadą do swojej rodziny, do swoich najbliższych kolegów, przyjaciół i powiedzą: słuchajcie, byłem we Wrocławiu, jest to warte odwiedzenia miasto.
Zdecydowanie, i potem zostaje w nas dużo, dużo pozytywnych emocji i właściwie to jest lepsze niż kampania promocyjna w sensie billboardowym, bo kampania promocyjna jest obietnicą tego, co zobaczysz. A jeżeli spotykamy się z tymi, którzy Wrocław odwiedzili, no to jest doświadczenie, czyli dzieje się tym, czego doświadczyłem.
Zatem koncert Eda Sheerana. Coś jeszcze? Wakacje?
Wakacje, no i 45-lecie Solidarności. To jest ten symboliczny element, bo maj to było 80 lat powojennego, bo zaczęliśmy w ogóle od tej historii roku pojednania. Sierpień to 45 lat solidarnościowego zrywu, symboliczny 45 lat solidarnościowego zrywu. A wrzesień z kolei to start, myślę, że przepięknej i bardzo ważnej kampanii przygotowanej przez Departament Spraw Społecznych. Hej ty, reaguj. I to jest takie podwójne hasło. Hej ty, to znaczy ty, ja, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, ale hej ty, czyli reaguj przeciwko hejtowaniu. Mowa nienawiści jest obecna coraz silniej w przestrzeni internetu. Anonimowość niestety pozwala wychodzić demonom z niektórych użytkowników sieci internetowej, ale też w szkołach spotykamy się z tym.
I tam już nie ma anonimowości, tam właśnie pod swoim nazwiskiem, imieniem potrafią hejtować swoich kolegów i koleżanki.
To prawda, stąd jest to bardzo ważna akcja nie tylko dla Wrocławia, ale też taka wylewająca się poza Wrocław. Zresztą z tego co pamiętam, choć tu przyznaję, nie jestem perfekcyjnie przygotowany, kampania została nagrodzona też ogólnopolsko za nośność, ale też za ważkość tematu, który poruszyła. Tak, i zaangażowała bardzo dużo uczniów wrocławskich szkół. Jeżeli chociaż w części z nich zmieni to podejście, zaczną być odważni w reagowaniu na to, co widzą, to będzie chyba najważniejszy projekt edukacyjny, jeżeli chodzi o taki ogólny projekt edukacyjny we Wrocławiu w mijającym roku. Myślę, że też taki, właśnie, który inspiruje wielu do działania.
I ostatni kwartał. Domyślam się, że w listopadzie mamy rok pojednania, bo to były te wydarzenia związane z kulminacją tego roku pojednania, jeśli chodzi o miasto Wrocław. Ale czy poza tym, październik, listopad, grudzień, coś jeszcze powinniśmy pamiętać?
Październik, 110 tysięcy studentów rozpoczęło studia we Wrocławiu. To jest liczba.
To jest całkiem spore miasto.
Tak, to jest liczba większa w ogóle niż w roku mijającym, czyli jakby uczelnie dociągnęły większą liczbę osób młodych, którzy zdecydowali się z Wrocławiem związać swoje życie u progu dorosłości.
Ale to jest niezwykłe, bo rzeczywiście widzimy ten przypływ studentów, ale nie zdajemy sobie sprawy, że nagle kończą się wakacje studenckie i w jednym momencie do Wrocławia przyjeżdża nam no, sporej wielkości miasto tutaj.
Tak, część oczywiście jest z Wrocławia, ale ten ksiądz zauważył, na wakacje zwykle gdzieś uciekają, czasami do pracy, czasami żeby też odpocząć, czasami jedno i drugie, ale no, spora grupa to tacy, którzy do Wrocławia przyjeżdżają. Zresztą w tej puli 110 tysięcy prawie 10 tysięcy osób to studenci z zagranicy. Nie tylko Erasmusi, także tacy, którzy studiują w Polsce chociażby w języku angielskim, bo takie studia też wrocławskie uczelnie oferują. I myślę, że to jest w ogóle bardzo poważny, pozytywny zasób Wrocławia. To znaczy taka nadzieja na przyszłość. Później myślimy sobie o projekcie Bezpieczny Wrocław, który w październiku, listopadzie i grudniu był w naszym mieście realizowany. Projekt mówiący o tym, jak być odpowiedzialnym za siebie i za najbliższych. No bo zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście funkcjonują służby, mamy we Wrocławiu służby mundurowe, policję, straż miejską, pogotowie, straż pożarną, ale te służby też potrzebują czasu, żeby dojechać na miejsce. Jeżeli coś się zdarzy, zdarzy się wypadek, to niesamowicie ważne, żebyśmy się czuli na tyle pewnie siebie, żebyśmy potrafili pomóc sobie i tym wszystkim, którzy w okolicach tego zdarzenia.
Ja nie ukrywam, że po tych szkoleniach, w których też brałem udział i śledziłem, zakupiłem sobie powerbank w końcu i mam jakieś źródło alternatywnego prądu w domu.
Dla mnie odkryciem było to, bo rzeczywiście żyjemy w takiej przestrzeni cywilizacyjnej, że zawsze dobrze jest mieć ze sobą radyjko, które można naładować chociażby korbką, a przynajmniej mieć zasób baterii do tego radia, bo gdyby zdarzyło się tak, że wysiądzie nam sieć internetowa, to przecież nie jest wcale takie trudne. Wystarczy brak dostępu do prądu chociażby i te wieże sygnałowe przestają funkcjonować, no to jesteśmy odcięci od informacji.
Już nie mówię o zapałkach i o świeczkach, bo to też było dla mnie odkryciem, że rzeczywiście uświadomiłem sobie, że nie mam w domu tego.
Prawda? No latarki oczywiście też się przydają, ale tego typu rzeczy mają niesamowite znaczenie. No i przygotowujemy się też na to, że tak jak kraje skandynawskie, które mówią tak naprawdę, że w sytuacji klęski żywiołowej, a mamy na świeżo doświadczenia roku 2024 i alarmu przeciwpowodziowego. Dobrze, Wrocław się ostał, nic poważnego się nie stało w mieście, natomiast wiemy, co się stało na Dolnym Śląsku. I to są momenty, w których służby apelują, bądźmy gotowi przynajmniej na 3 dni samowystarczalnego funkcjonowania. Miejmy zgrzewkę wody mineralnej, miejmy kilka konserw, no bo może nie mieć prądu i gazu, więc też nie ugotujemy niczego. I ten Bezpieczny Wrocław mówi właśnie o odporności społecznej, bo jeżeli mieszkańcy Wrocławia będą przygotowani na tego typu sytuacje i w tych drobnych zdarzeniach wypadkowych, i w tych zdarzeniach długoterminowych, czyli powiedzielibyśmy 2-3 dni bezpiecznego funkcjonowania bez dotarcia służb, które w tak dużym mieście mogą mieć kłopot, gdyby to było zdarzenie masowe, jak chociażby potężna awaria prądu albo cokolwiek takiego, no to myślę, że jako Wrocław możemy się czuć bezpieczniej.
W grudniu domyślam się, że powie pan o tym budżecie uchwalonym i o tym koncercie mikołajkowym Polsatu, coś jeszcze?
No, grudzień to jest miesiąc podsumowań. Tak ksiądz nas prowadzi po miesiącach i po kolejnych kwartałach, ale rzeczywiście grudzień jest czasem podsumowań. No o koncercie już powiedzieliśmy, więc nie wracajmy do niego, choć rzeczywiście był dużym sukcesem i myślę, że jest też pewną zapowiedzią tego, na co powinniśmy się przygotować.
Będzie to już taka tradycja, że właśnie gdzieś w okolicach Świętego Mikołaja będziemy mogli liczyć na taki koncert we Wrocławiu?
Bardzo byśmy chcieli. Jesteśmy w rozmowach ze stacjami. To jest zawsze wypadkowa naszej chęci, woli, no i finansów oczywiście. Pamiętajmy też, że w czerwcu mieliśmy inny koncert związany ze Świętem Wrocławia, który też rozszedł się bardzo dobrze, choć tam mieliśmy drobną kolizję z polskimi siatkarzami, ale rozumiem, że trzeba było ustąpić emocjom, dzięki temu po meczu koncert ukoił te bardzo intensywne po wyniku rozgrywki siatkarskiej, więc myślę, że będziemy się przygotowywać także do tego. Budżet, też żeśmy o nim rozmawiali, no budżet to jest wypadkowa zaangażowania tak naprawdę mieszkańców, przedsiębiorców, no bo to są wypracowywane nasze podatki, a właściwie procent z podatków, które płacimy do skarbu państwa. No i grudzień to jest też oczywiście zawsze projekt Nasz Wrocław, bo zaczęliśmy mówić o podatkach. Podatki kojarzą nam się cokolwiek negatywnie. Natomiast skoro już je płacimy, to przynajmniej korzystajmy z nich tak najlepiej, jak potrafimy. No i Wrocław co roku w grudniu ogłasza kolejną edycję programu Nasz Wrocław. Mówimy o projekcie aplikacji dla tych, którzy nie używają telefonów komórkowych, nie przepadają, za tym są też oczywiście karty, które mówią o tym, płacisz podatki we Wrocławiu, fantastycznie, korzystaj ze swoich pieniędzy. Raz w roku możesz wejść do kilku atrakcji miejskich za darmo, a do bardzo wielu partnerów, także prywatnych, bo ta pula się powiększa z roku na rok, możesz do nich przychodzić i korzystać z systemu.
Wiem, bo korzystam, mając taką kartę, można na przykład taniej kupić sobie wejściówkę do akwaparku, czy na przykład do zoo wrocławskiego.
A z bardziej prozaicznych elementów, dla tych, którzy są w programie Nasz Wrocław, bilety komunikacji miejskiej kupowane w systemie okresowym, czy nie takie codzienne, bo te codzienne rzeczywiście drożają, ale w systemie chyba powyżej 2 tygodni, nie podrożały od 5 albo od 6 lat, ponieważ ta kwota się utrzymuje, właśnie jeżeli płacisz podatki, no to możesz korzystać tego wszystkiego.
Pamięć ma pan dobrą, chociaż jako szef Departamentu Marki Miasta raczej pan wybiega myślą w przyszłość, nie w przeszłość, więc dobrze, żeby ten 2026 rok był też takim rokiem, o którym moglibyśmy porozmawiać sobie właśnie w takim duchu, tak? To znaczy takim duchu, który pokazuje, co udało się osiągnąć, bo o tych złych rzeczach często media mogą nas informować na bieżąco, natomiast jeżeli się spojrzy na to z takiej perspektywy sukcesów i tych rzeczy, które są pozytywne, to można odnieść wrażenie, że nawet nie wrażenie, można mieć pewność, że żyjemy w dobrym mieście.
Zamykając klamą naszą rozmowę, to z tymi złymi wydarzeniami jest troszkę jak z tymi awariami w MPW-ka, o których mówiliśmy. To znaczy nie słyszymy o dobrych dniach, w których nic się nie dzieje. Słyszymy o tych niewielu, w których coś się zadziało, no rzeczywiście są głośne. Ale o tej pamięci i przyszłości. Jak się, my mówimy dzisiaj o Wrocławiu w kontekście roku pojednania. Trzech historycznych wydarzeń. Jeden jest sprzed 80 lat. O czym my mówimy, jeżeli chcemy rozmawiać o przyszłości? Ta przyszłość jest zakorzeniona właśnie w historii miasta, w doświadczeniu pamięci historycznej mieszkańców Wrocławia. W tym wszystkim, co wiąże się z emocjami, w których przechodzimy ulicą i pamiętamy, że do tej szkoły chodziliśmy, a tutaj zdarzyło nam się pierwsze zakochanie, a tutaj zdarzyło się coś jeszcze. I wszystkie te emocje, które mamy w sobie skumulowane, w większości pozytywne do Wrocławia, sprawiają, że możemy myśleć o przyszłości. Bo kiedy promujemy Wrocław, kiedy mówimy o tym, że warto Wrocław odwiedzić, tak naprawdę bazujemy na doświadczeniu tych, którzy we Wrocławiu byli i mówili, to jest fajne miasto, nie ze względu na architekturę, przynajmniej nie tylko, nie ze względu na atrakcje, ale ze względu na klimat, ze względu na spotkanie z drugim człowiekiem. Wrocław jest miastem otwartym, dzięki temu, że ma takich mieszkańców, a sądzę, że jesteśmy tacy we Wrocławiu, bo pamiętamy o historii i myślimy o przyszłości w oparciu o historię i tradycję.
No to z jednym na koniec się z panem nie zgodzę, że o tych dobrych informacjach nie słyszymy albo słyszymy rzadziej. W Radiu Rodzina słyszymy je często, dobre informacje, ponieważ uważamy, że dobro powinno być dzielone i informowane i dobro powinno być tym, czym się dzielimy z naszymi słuchaczami. Trochę dłuższa ta rozmowa, ale rok długi, więc i tak myślę, że podsumowaliśmy go całkiem sprawnie.
Spory kawałek. Rzeczywiście bardzo dziękuję za to podsumowanie, bo wiele rzeczy mi teraz zostało w pamięci, więc wrócę z nimi dzisiaj do biura. No a księdzu i państwu życzę wszystkiego dobrego na końcówkę mijającego roku, no i na cały rok 2026. Niech będzie piękny, niech będzie uśmiechnięty i niech będzie takim rokiem, w którym trochę jak święta. Będziemy mieli dużo czasu dla najbliższych, będziemy dużo mieli czasu dla siebie, nie tylko ze względu na wolne dni, ale ze względu na to, że będzie na tym zależało i o ten czas powalczymy.
I dużo życzliwości dla siebie. Radosław tak, Michalski, szef Departamentu Marki Miasta, Urząd Miejski Wrocławia, był dzisiaj gościem Radia Rodzina. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
Dziękuję księdzu, dziękuję państwu. Dobrego dnia dla wszystkich.
Poranny gość Radia Rodzina.